Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja w tym szczególnym dniu, w ten nowy rok. Witam wszystkich rolników i życzę, aby mi się darzyło i w polu, i w oborze, aby było jak najwięcej, a w domu, w każdym kątku po dziesiątku, a w środku troje. Takie są staropolskie życzenia dla mieszkańców wsi, a szczególnie dla tych, którzy uprawiają ziemię i prowadzą hodowlę zwierząt. Kochani, ten nowy rok niech jest dla was jak najlepszy, aby się udało zgromadzić tyle dobra, aby się można było nim podzielić, aby było można również z tego utrzymać rodzinę, wyżyć i wykształcić młode pokolenie, aby chciało wrócić na pielesze rodzinne i prowadzić to, co zostało nam wszystkim zaplanowane, a więc być powołani do pracy w rolnictwie, być powołany do pracy na ziemi, być powołany do tego, aby to całe dobro, które zostało przekazane przez Pana Boga ludziom, aby czynili sobie ziemię poddaną, aby to całe dobro było właściwie wykorzystane i służyło przede wszystkim rozwojowi, przygotowaniu do życia wiecznego całej społeczności naszej rolniczej, całej naszej społeczności polskiej. Tymi pięknymi życzeniami zwracam się również do wszystkich tych, którzy są obecni cały czas wśród tych audycji, wszystkich tych, którzy pomagają mi, aby móc te audycje prowadzić. To jest bardzo duża rzesza ludzi, ale przede wszystkim oczywiście nie sposób nie pamiętać o ojcu dyrektorze, o którym myślimy, za którego się modlimy i życzymy, aby ten nowy rok był błogosławionym rokiem, aby te wszystkie dzieła rozpoczęte coraz bardziej przynosiły chwałę Panu Bogu i siłę i pokój ludziom. Oczywiście wszystkim ojcom, którzy są tutaj, wszystkim pracownikom, którzy powodują, że ten głos się rozchodzi, że my możemy być obecni zarówno tutaj w studio, jak również i w czasie rekolekcji, spotkań w terenie. Jeszcze raz serdecznie Bóg zapłać ojcu dyrektorowi i wszystkim, którzy to tworzą. Kochani, ten nowy rok zawsze w naszej pamięci jest przypomnieniem sobie o tym, że 1 stycznia rozpoczynał się rok kalendarzowy, ale rok kalendarzy Duszpasterstwa Rolników. To Duszpasterstwo Rolników powołane w 1982 roku przez Komisję Episkopatu Polski dzięki księdzu kanonikowi Alojzemu Święciechowskiemu zostało podzielone na 12 miesięcy, 12 takich spotkań rolniczych. Przypomnę tylko, że w każdym miesiącu, w każdej parafii miała odprawiać się msza święta w intencji rolników i miało to służyć również do pogłębiania, do formacji laikatu wiejskiego. Ja tego na 12 miesięcy, 12 takich tematów. ksiądz kanonik Alojzyj Święciechowski już nie żyje, wielki patron, tak bym powiedział, ksiądz, którego pamiętam od początku duszpasterstwa rolników i za którego się modlimy i pamiętamy o nim. I dlatego w myśl jej pamięci i w myśl tego wszystkiego, co dzisiaj chcemy oddać jemu i tym wszystkim księżom, którzy wtedy stworzyli to duszpasterstwo, a więc również i księdzu biskupowi Janowi Górcie, czy księdzu biskupowi Janowi, czy Romanowi Andrzejewskiemu, tym, o tych wszystkich księżach, którzy to stworzyli, to duszpasterstwo, i modlimy się za nich. Chcemy dzisiaj przypomnieć, że rok duszpasterstwa rolników, kolejny rok duszpasterstwa rolników rozpoczyna się. I w tym roku, i w tym dniu zawsze, rozpoczynając rok duszpasterstwa rolników, duszpasterstwo rolników, proszę Państwa, swoje takie spotkanie zaczynało od orędzia Ojca Świętego na Światowy Dzień Pokoju. I tym tematem chcemy dzisiaj rozpocząć to nasze spotkanie. Ale żeby się wszystko nam dobrze układało, proszę w tej chwili o tą kolędę.
Przedwiecznego Boga prawdziwego.
Proszę Państwa, serdecznie witam wśród nas księdza Kazimierza Kurka. Szczęść Boże księdzu.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, to, że ksiądz jest dzisiaj, to dlatego, że po prostu czasami mamy kontakty ze sobą i czasami próbujemy również te wszystkie formacyjne rzeczy przekładać. Dlatego się cieszę, że ksiądz poszerzył grono tych moich wszystkich wspomożycieli audycji rolniczej i jest dzisiaj obecny. Ale przez księdza obecnie są z nami siostry karmelitanki Bosse z Łodzi, które serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za modlitwę, ale szczególnie dziękujemy za ten piękny żłóbek, który tutaj stoi, haftowany. Przepiękna sprawa, siostry. Pamiętamy o Was w modlitwie i dziękujemy za to wsparcie. Jeszcze raz wszystkich, którzy się modlą, którzy są z nami, pozdrawiamy. Proszę księdza, orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Pokoju. Braterstwo podstawą
i drogą do pokoju.
Tak. Na co chciał Ojciec Święty zwrócić uwagę, tak tytułując to swoje orędzie?
Najpierw podziękujmy Ojcu Świętemu Franciszkowi za to, że wyznaczył nam szlak, przynajmniej w tym roku, abyśmy w sposób bardzo taki zasadniczy pochylili się nad naszym braterstwem i mogli popracować nad rozwojem naszego braterstwa, które jest drogą do pokoju. To orędzie składa się z 10 rozdziałów, punktów i dlatego na początek myślę, że byłoby zasadne przywołanie niektórych przynajmniej sformułowań z orędzia, a ono jest dostępne między innymi w świątecznym numerze na Nowy Rok naszego dziennika, w innej prasie katolickiej, na stronach internetowych i dlatego całość jest dostępna i oby jak najszybciej była przedmiotem refleksji najszerszych kręgów, a także i rolników. W pierwszym punkcie orędzia, braterstwo podstawą i drogą do pokoju, Ojciec Święty pisze tak. W tym moim pierwszym orędziu na Światowy Dzień Pokoju pragnę skierować do wszystkich, poszczególnych osób i narodów, życzenia życia pełnego radości i nadziei. W sercu każdego człowieka kryje się bowiem pragnienie życia pełnego, do którego należy nieodparte dążenie do braterstwa, pobudzające do jedności z innymi, w których znajdujemy nie wrogów czy konkurentów, ale braci, których trzeba serdecznie przyjąć. I to już jest pierwsze spostrzeżenie. W sercu każdego człowieka kryje się pragnienie życia pełnego, nieodparte dążenie do braterstwa. I dalej Ojciec Święty pisze tak. Rzeczywiście braterstwo jest istotnym wymiarem człowieka, który jest istotą społeczną. Żywa świadomość tego aktu prowadzi nas do postrzegania i traktowania każdej osoby jako prawdziwej siostry i prawdziwego brata. Bez tego staje się niemożliwym budowanie społeczeństwa sprawiedliwego, a także stabilnego i trwałego pokoju. Musimy pamiętać, że braterstwa zaczynamy się uczyć zazwyczaj w obrębie rodziny, zwłaszcza dzięki odpowiedzialnemu uzupełniającemu się spełnieniu ról właściwych wszystkim jej członkom, szczególnie ojca i matki. Rodzina jest źródłem wszelkiego braterstwa, dlatego jest również podstawą i główną drogą pokoju. I dalej Ojciec Święty Franciszek przywołuje słowa Benedykta XVI, to jedno zdanie. Globalizacja, jak stwierdził Benedykt XVI, zbliża nas, ale nie czyni nas braćmi. Czyli mając szybki dostęp informacyjny o sobie, do siebie, ale czy jesteśmy braćmi. I z tego punktu pierwszego przytoczmy kolejny krótki fragment. Jednocześnie staje się jasne, że także współczesne systemy etyczne okazują się niezdolne do tworzenia autentycznych więzi braterstwa, gdyż braterstwo pozbawione odniesienia do wspólnego ojca jako swego ostatecznego fundamentu nie jest w stanie się ostać. Prawdziwe braterstwo między ludźmi zakłada i wymaga transcendentnego ojcostwa. Wraz z uznaniem tego ojcostwa umacnia się braterstwo między ludźmi, czy inaczej owo stawanie się bliźnimi, który troszczy się o innych. Już w tym miejscu moglibyśmy powiedzieć, zanim przejdziemy do punktów takich praktycznych, że jeżeli odrzuci się Boga, to zamiast braci są towarzysze. I to widzimy po dzień dzisiejszy. Taka jest cena, płaci się za odrzucenie Pana Boga. Znakomity punkt drugi.
Taka jest cena, ale też i w tym drugim punkcie od razu jest odpowiedź. Gdzie jest twój brat? A więc towarzysz też staje się bratem.
Dla tego, co wierzy, ale towarzysz niewierzący, dla towarzysza niewierzącego często staje się satrapą. Zważę, żeby towarzysz się nawrócił. I dlatego to jest jakiś szczególny punkt. I dlatego się modlimy o nawrócenie całych narodów. I modlono się całe dziesięciolecia. Otóż z tego punktu drugiego przywołajmy. Dla lepszego zrozumienia tego powołania człowieka do braterstwa, pełniejszej znajomości przeszkód stojących na drodze jego realizacji i określenia sposobów ich przezwyciężenia, fundamentalne znaczenie ma kierowanie się poznaniem Bożego planu, wspaniale przedstawionego w Piśmie Świętym. Według opowiadania o początkach wszyscy ludzie pochodzą z wspólnych rodziców, od Adama i Ewy, pary stworzonej przez Boga na jego obraz i podobieństwo, z których zrodzili się Kain i Abel. W historii pierwszej rodziny odczytujemy genezę społeczeństwa, ewolucję relacji między ludźmi i narodami. Abel jest pasterzem, a Kain rolnikiem. I głęboką tożsamością, a zarazem powołaniem jest bycie braćmi. Znakomite sformułowanie. I głęboką tożsamością, a zarazem powołaniem jest bycie braćmi, pomimo różnej działalności kultury, innego odnoszenia się do Boga i świata stworzonego. Jednakże zabicie Abla przez Kaina jest tragicznym świadectwem radykalnego odrzucenia powołania do bycia braćmi. Ich historia podkreśla trudne zadanie, do którego wypełnienia powołani są wszyscy ludzie, by żyć razem, troszcząc się jedni o drugich. Kain, nie akceptując szczególnego upodobania Boga do Abla, który ofiarował to, co najlepsze ze swego stada, Pan wejrzał na Abla jego ofiarę, na Kaina zaś jego ofiary nie chciał patrzeć. Kain zabija Abla zazdrości. W ten sposób zaprzecza uznawaniu siebie za jego brata, chęci pozostawania z nim w pozytywnych relacjach, życia przed Bogiem w poczuciu odpowiedzialności za troskę i ochronę drugiego. Na pytanie, gdzie jest brat twój, jakie Bóg stawia Kainowi, domagając się zdania sprawy z jego działania, odpowiada: nie wiem, czy jestem stróżem brata mego. Następnie Księga Rodzaju mówi, poczyń Kain odszedł od Boga. I to blisko Boga to między innymi problem świętowania. Pamiętaj, że Dzień Święty święcił. To jest ta miara 7 dni. Żebyś nie odszedł od Pana Boga, wtedy będziesz jakoś bratem. A jeżeli spróbujesz odejść, tak jak Kain, odejść od Dnia Świętego, to już jest nasz tutaj komentarz, to jest trudna sytuacja. Dlatego problem świętowania niedzieli, Dnia Świętego, to jest jeden z zasadniczych problemów dla braterstwa. No i dalej ten cały rozdział drugi, zachęcam, żeby go przestudiować jeszcze raz. Z trzeciego punktu przywołajmy słowa, które już dotyczą, czy przywołują Ewangelię. Parafrazując słowa Pana Jezusa, możemy streścić Jego odpowiedź w następujący sposób. Ponieważ jeden jest wasz Ojciec, który jest Bogiem, to wy wszyscy braćmi jesteście. Korzeń braterstwa wyrasta z ojcostwa Boga. Niezwykle konkretną miłość Boga do każdego człowieka. Nie chodzi o ojcostwo ogólnikowe, nieokreślone i bez wpływu na historię, ale osobową, wyraźnie ukierunkowaną i niezwykle konkretną miłość Boga do każdego człowieka. Jest to więc ojcostwo skutecznie rodzące braterstwo, ponieważ miłość Boga, kiedy zostanie przyjęta, staje się najpotężniejszym środkiem przemiany życia i relacji z drugim, który otwiera ludzi na solidarność i czynne dzielenie się. To znów jest potwierdzenie, że człowiek musi być blisko Boga, by doświadczyć ojcostwa. Taka jest ważna rola mężczyzn w społeczeństwie, bo oni są ikoną Boga, zwłaszcza ojcowie, którzy wybierają rodzicielstwo. Dziecko uczy się ojcostwa Boga, niejako dotykając ojcostwa własnego ojca. I w Jezusie Chrystusie odradza się ciągle nasze braterstwo. Przejdźmy do punktu czwartego. Braterstwo, podstawa i droga do pokoju. Ojciec Święty Franciszek mówi tak. To, co powiedzieliśmy, pomaga zrozumieć, że braterstwo jest podstawą i drogą do pokoju. Cenną pomocą w tym zakresie są encykliki społeczne moich poprzedników. Wystarczy odwołać się do definicji pokoju zawartych w Populorum Progressio Pawła VI i Solicitudo Rei Socialis Jana Pawła II. Z pierwszej dowiadujemy się, że integralny rozwój narodów jest nowym imieniem pokoju. Z drugiej zaś, że pokój jest dziełem solidarności. I dlatego to doświadczenie braterstwa, o czym moglibyśmy powiedzieć, że szczególnie po tym powinni, jeżeli tu mówi się o narodach, emanować przedstawiciele narodów na scenie politycznej, międzynarodowej, tak bardzo jest ważna formacja tych, którzy biorą odpowiedzialność za narody, formacja polityczna i społeczna zakorzeniona w ojcostwie samego Boga. W piącie punktem Ojciec Święty mówi tak, braterstwo przesłanką do przezwyciężania ubóstwa. W Caritas in Veritate mój poprzednik przypomniał światu, że brak braterstwa między narodami i ludźmi jest ważną przyczyną ubóstwa. W wielu społeczeństwach doświadcza się głębokiego ubóstwa relacyjnego, spowodowanego brakiem silnych więzów rodzinnych i wspólnotowych. Z niepokojem śledzimy narastanie różnego rodzaju trudności, marginalizacji, samotności i różnych form patologicznego uzależnienia. Takie ubóstwo można przezwyciężyć jedynie dzięki odkryciu i docenieniu relacji w rodzinach i wspólnotach, poprzez dzielenie się radościami i smutkami, trudnościami i sukcesami towarzyszącymi życiu ludzi. Tu już wprowadźmy, w nawiązaniu do tego zdania, pewne ukierunkowanie praktyczne. Takie ubóstwo to relacyjne można przezwyciężyć jedynie dzięki odkryciu i docenieniu relacji braterskich w rodzinnych wspólnotach. A taką wspólnotą jest wioska, sołectwo. I jak wykształtować takie więzi, żeby ludzie mieli poczucie, my tutaj jesteśmy wspólnotą braterską, nasza wioska, nasze sołectwo. I przejdźmy do punktu szóstego, kiedy Ojciec Święty mówi o odkryciu braterstwa w życiu gospodarczym. W tym punkcie, w tym rozdziale mówi tak, współczesne poważne kryzysy finansowe i gospodarcze, których źródłem jest z jednej strony stopniowo oddalanie się człowieka od Boga i bliźniego, chciwym dążeniu do dóbr materialnych, a z drugiej zubożenie relacji międzyludzkich i społecznych, pobudziły wielu do szukania zadowolenia, szczęścia, bezpieczeństwa, konsumpcji i zysku, zdecydowanie wykraczających poza logikę zdrowej gospodarki. I do ilustracji tego rozdziału można by przywołać tylko jedną rzecz, o której często mówią misjonarze. To jest nieocenione źródło informacji. Otóż międzynarodowe korporacje na tereny misyjne wprowadzają dostępny choćby alkohol w saszetkach. Nie uczą, jak uprawiać ziemię, ale po to, żeby człowiek nie kochał tej ziemi, dadzą mu taki dostępny alkohol, który on niesie w kieszeni co pewien czas się pijąc. Po co? Bo ta ziemia, która kryje tyle cennych bogactw, za moment stanie się łupem dla takich sępów, którzy nie pomagają lokalnej ludności miejscowej, ale z niej żyją. I jednocześnie siódmy punkt, braterstwo tłumi wojnę. Otóż papież mówi właśnie tak, że w minionym roku wielu naszych braci i sióstr nadal przeżywało niszczące doświadczenie wojny, stanowiące poważną i głęboką ranę zadaną braterstwu. Jesteśmy świadkami wojny choćby na Bliskim Wschodzie, Syria, Ziemia Święta. Tak, bo to jest wielka Ziemia Święta. Jakże można tam doprowadzić właśnie do pokoju bez braterstwa. I przywołajmy ten fragment. Nie możemy jednak nie zauważyć, że umowy międzynarodowe, ustawy krajowe, mimo że są bardzo pożądane i konieczne, nie wystarczają same w sobie, by doprowadzić ludzkość do uniknięcia ryzyka konfliktu zbrojnego. Potrzebne jest nawrócenie serc, które pozwoli każdemu uznać w drugim swego brata, o którego trzeba się troszczyć, wspólnie pracować, by wszyscy żyli pełnią życia. Ten duch animuje wiele inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji religijnych na rzecz pokoju. Chciałbym, aby codzienny trud wszystkich nadal przynosił owoce, żeby można było osiągnąć skuteczne wprowadzanie prawa międzynarodowego, w tym prawa do pokoju, jako podstawowego prawa człowieka, niezbędnego warunku do wstępnego korzystania z wszelkich innych praw. Nawracanie serc. Trzeba Panu Bogu dziękować za krzyż w Sejmie i w tylu innych miejscach publicznych, bo każde spojrzenie na krzyż prowadzi do nawrócenia serca. I za każdą kaplicę, między innymi sejmową, bo to jest moment, gdzie kształtują się serca, wrażliwe serca, w tym wymiarze międzynarodowym.
Jest tutaj ten rozdział 8 o korupcji w przestępczości zorganizowanej udrębniającej braterstwo. Ja myślę, że to jest bardzo szeroki rozdział i można go polecić do przestudiowania. Natomiast ja bym był za tym, żebyśmy przeszli do braterstwo pomaga szczec i pielęgnować przyrodę.
Bo to jest tak niezwykle bliskie
rolnikom. Tematowi audycji. Ksiądz cały ten rozdział nam...
Rodzina ludzka otrzymała od Stwórcy wspólny dar przyrodę. Chrześcijańska wizja stworzenia zawiera pozytywny osąd dotyczący ingerencji w przyrodę, aby czerpać z niej korzyści pod warunkiem, że będzie to działanie odpowiedzialne, to znaczy szanujące wpisaną w nią gramatykę i mądrze używające zasobów, z korzyścią dla wszystkich, szanując piękno, celowość i przydatność poszczególnych istot żywych oraz ich funkcję w ekosystemie. Krótko mówiąc, przyroda jest do naszej dyspozycji, a my jesteśmy powołani do odpowiedzialnego nią zarządzania. Natomiast często kieruje nami chciwość, pycha panowania, posiadania, manipulowania, eksploatacji. Nie jesteśmy strażnikami przyrody, nie szanujemy jej, nie traktujemy jako darmowego daru, o który trzeba się troszczyć, udostępnić, by służyła braciom, w tym przyszłym pokoleniom. I znakomity fragment, który dzisiaj na początku roku dedykujemy wszystkim rolnikom. Zwłaszcza rolnictwo jest tym podstawowym sektorem produkcyjnym, szczególnie powołanym do pielęgnowania i zachowania zasobów naturalnych, aby nakarmić ludzkość. W związku z tym utrzymująca się hańba głodu na świecie skłania mnie, by zadać nam wszystkim pytanie, mówi Ojciec Święty Franciszek. W jaki sposób wykorzystujemy zasoby ziemi? Współczesne społeczeństwa muszą się zastanowić nad hierarchią priorytetów, które stanowią o przeznaczeniu produkcji. Naprawdę nie można uchylać się od obowiązku używania zasobów ziemi w taki sposób, żeby wszyscy byli wolni od głodu. Jest wiele możliwych inicjatyw i rozwiązań i nie ograniczają się one jedynie do zwiększenia produkcji. Wiadomo, że obecna jest wystarczająca, a jednak są miliony ludzi, którzy cierpią, umierają z głodu, co stanowi prawdziwy skandal.
Przepraszam, to słowo prawdziwy skandal, że tylko wprowadzam taką krótką dygresję. Ojciec Święty Jan Paweł II na ten sam temat powiedział, że brak chleba w Polsce i na świecie to jest skandal. To było na wyniesieniu błogosławionej Karoliny na ołtarze. To w Tarnowie podczas trzeciej pielgrzymki Ojciec Święty Jan Paweł II użył tego samego sformułowania. Czyli mamy do czynienia, będziemy o tym może jeszcze mówili, ale mamy do czynienia cały czas z tym samym miejscem i tym samym sposobem życia ludzi, gdzie głód i brak chleba jest uznawany jako skandal.
Trzeba więc znaleźć sposoby, aby wszyscy mogli korzystać z owoców tej ziemi, nie tylko aby uniknąć pogłębienia przepaści między tymi, którzy mają więcej, a tymi, którzy muszą się zadowolić okruchami, ale także ze względu na wymóg sprawiedliwości, równości oraz poszanowania każdego człowieka. Dlatego chciałbym przypomnieć wszystkim owym niezbędnym, powszechnym przeznaczeniu dóbr, które jest jedną z najważniejszych zasad społecznego nauczania Kościoła. Przestrzeganie tej zasady jest istotnym warunkiem umożliwienia rzeczywistego i sprawiedliwego dostępu do tych istotnych i podstawowych dóbr, których potrzebuje każdy człowiek i których ma on prawo. I w podsumowaniu Ojciec Święty mówi tak. Braterstwo musi być odkryte, pokochane, doświadczone, głoszone i okazywane, ale jedynie miłość, jaką daje nam Bóg, pozwala przyjąć braterstwo i w pełni nam żyć. I realizację tego poleca Matce Bożej. Niech Maryja, Matka Jezusa, pomaga nam zrozumieć i żyć na co dzień braterstwem, które wypływa z serca Jego Syna, aby przynieść pokój każdemu człowiekowi na tej naszej ukochanej ziemi. I panie rektorze, jadąc tutaj, zastanawiałem się, gdyby Ojciec Święty poprosił nas na koniec roku, żeby dać taki raport, właśnie Polska, wieś, my wszyscy, prawda? Co z tego orędzia, co my zrozumieliśmy, co zrobiliśmy, to myślę, to byłoby fascynujące, nawiązanie do tego punktu. Braterstwo musi być odkryte, pokochane, doświadczane, głoszone i okazywane. Ale jedynie miłość, jaką daje nam Bóg, pozwala przyjąć braterstwo i w pełni nim żyć.
Tak, proszę księdza, tym bardziej, że to orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Pokoju bardzo mocno wpisuje się w wcześniejsze jego przesłanie odnośnie przyjęcia przez ONZ Międzynarodowego Roku Gospodarstw Rodzinnych i wpisuje się to jednoznacznie w to, że tylko i wyłącznie przez braterstwo można osiągnąć zrozumienie, czym jest rodzina wiejska i jak powinna ona się rozwijać. I ten rok, który został przez ONZ uznany, a również i szerzej już rozpropagowany przez księży sercanów, daje nam szansę do zniwelowania głodu. Mówi się o tym, że jest 840 milionów ludzi głodnych. A już nie mówimy o tym, że na wsi coraz więcej ludzi jest ludźmi, którzy są ludźmi ubogimi, żyją w skrajnym ubóstwie, już nie w głodzie, ale w skrajnym ubóstwie. Proszę księdza, mamy więc odpowiedź, co można zrobić. Ojciec Święty swoim orędziem mówi o braterstwie, a więc nie zamykaj się sam w sobie, tylko idź dalej, patrz szerzej.
I dlatego w ramach tego ogłoszonego roku gospodarstw rodzinnych właśnie znamy, trzeba przywołać to zdanie z innego dokumentu ONZ-owskiego, znamy również trudności gospodarstw rodzinnych w obliczu wzrostu agrobiznesu, kontroli rolnej nasion przez kilka firm międzynarodowych, a także zdajemy sobie sprawę z tego coraz większej koncentracji ziemi w rękach wielkich właścicieli ziemskich w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji, ale możemy dopisać się też Europie, prawda?
Oczywiście.
To jest zadanie, jak gospodarować ziemią, jakie wielkie areały, by wszyscy mieli dostęp do ziemi, do rynku pracy, do żywności. I dlatego to są właśnie te wskazania, dlatego tutaj jest nieodzowne, żeby rolnicy doświadczali braterstwa.
Proszę księdza, kilka praktycznych takich, bo ksiądz widział możliwość kilku praktycznych takich sformułowań, jak można to braterstwo realizować.
Dobrze, w związku z tym, żeby być braćmi, trzeba się po pierwsze spotkać. Najpierw przed Bogiem Ojcem, czyli świętowanie dnia i msza święta, to jest nieodzowne. To nam daje doświadczenie.
I nie praca w niedzielę.
I nie praca w niedzielę, ani zakupy w niedzielę, prawda? Ale co jest przed nami? Przed nami jest wielkie doświadczenie braterstwa, bo my w święto Trzech Króli wyjdziemy na ulicę 180 polskich miast w Orszaku, w Orszakach Trzech Króli. One będą liczyły od kilku do kilkudziesięciu tysięcy uczestników. To jest wielkie doświadczenie braterstwa i myślenie o misjach. To są orszaki. Ale, panie redaktorze...
Ale są również te wszystkie misyjne...
ale teraz przejdziemy jeszcze szybciutko na wieś, prawda? Ale będąc niedawno na Kujawach, gdzie mówią... Ale księży, my tutaj taka wioseczka, to nie zorganizujemy okazałego orszaku czy króli. Ja mówię, słuchajcie, ale wy macie coś wielkiego, wy macie sołectwo. Wyobraźcie sobie, że wieczorem wy spotykacie się w sołectwie, jest czy króli, czego znajdziecie, a i tutaj ci ludzie mówią, no to jest rzeczywiście okazja.
Można kolędy pośpiewać chociaż.
No właśnie, panie rektorze, w Polsce jest ponad 40 tysięcy sołectw. Jeżeli do tego dodamy, że Rada Sołecka są 3 osoby, to jest 160 tysięcy ludzi, powiedziałbym, pod bronią.
180 tysięcy.
Nie, no,
60. Dobrze, już nie będzie.
Da? Ale to przy kawie potem. Otóż, proszę państwa, bycie razem i właśnie tu musimy powiedzieć, bądźcie razem, święto Trzech Króli. Tam, gdzie orszaki, orszaki. Ale gdzie nie, każde sołectwo, bo Polska zaczęła się w sołectwie. Wyobraźmy sobie, patrząc takim wyobraźnią Bożą, jeżeli w 40 tysiącach sołectwach, 40 tysiącach sołectw w Polsce, w uroczystość Trzech Króli, byłyby spotkania z trzema królami, takie wieczory, śpiewania, to nad Polską będzie łuna, łuna Bożej chwały. A dzieci jakie będą szczęśliwe. A można się spotkać w remizie, szkole, w domu kultury, w salce parafialnej, w świetlicy wiejskiej. Spotkać się z trzema królami. Całe sołectwo, dzieci poprzebierane, korony na głowach. I wchodzą trzej królowie. No nie są wzruszające. Potem śpiewamy. Potem poczęstunek. Jeden z proboszczów mi powiedział niedawno tak. Księże, dla mnie sołtysi i przewodniczące kół gospodarstw wiejskich to jest najpiękniejszy wiejski parlament. Ja z nimi się regularnie spotykam. To jest i Rada Sołecka. My jesteśmy siłą. To jest dla nas wielkie doświadczenie. A więc pierwsze to jest to być razem. A teraz mógłbym przejść do takich szczegółowych.
Ja rozumiem, proszę księdza, że to, o czym ksiądz powiedział w tej chwili, jest bardzo ważne. Tak, tak gdyż pastorstwo rolników robiło. Były spotkania, a potem właśnie był sposób rozmowy ze sobą, uczenia się siebie nawzajem, nawiązywanie wspólnoty. Nawiązywanie wspólnoty. Nie tylko Trzech Króli, różnego rodzaju inne spotkania, które na wsiach są z takich czy innych powodów. Może jeszcze dwa przykłady, bardzo proszę, bo już chciałbym oddać głos słuchaczom.
Otóż jeżeli by Ojciec Święty pytał nas, co już zrobiliśmy, to byśmy powiedzieli, Ojciec Święty, nie jesteśmy zamożni, ale zrobiliśmy taką małą akcję, makulatura na misję. Ileś miast się włączyło, z tego, co jest niepotrzebne, przeprowadzone przez serce, uświadomiłem sobie, że 1 kilogram makulatury to jest 75 litrów dla wody dla Afryki. Wybudowane są konkretne studnie w Afryce. Otóż, co to znaczy woda tam w tych warunkach? Dzieci mogą się uczyć, bo jak nie ma wody, to dzieci chodzą 5 kilometrów po wodę. Woda to znaczy nie ma chorób zakaźnych, bo ludzie piją czystą wodę. Woda to są uprawy, to jest hodowla i kończą się wojny. I dlatego, gdyby tylko 40 parafii zbierało makulaturę, to co miesiąc jedna studnia, 160 co tydzień, a 640 jedna codziennie. Po 5 latach...
musi być ktoś, kto temu będzie przewodził. Proszę księdza, zapraszam do rozmów, do studia 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 do Polski Południowej, kierunek do Torunia 56. Zapraszamy do rozmów. Proszę księdza, już mi kolega pokazuje, że jest rozmowa telefoniczna. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
A, poznajemy. Witamy serdecznie.
Chcę, panie redaktorze, bardzo serdecznie podziękować za możliwość, jaką miałem w mijającym, wyskończonym roku, informowania wszystkich słuchaczy Radia Maryja o pracy Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To dla mnie wielki zaszczyt, ale również i odpowiedzialność, by informować o tym, co się dzieje w sprawach rolnictwa. Komisja na ponad 70 posiedzeniach analizowała to wszystko, co w polskim rolnictwie jest pozytywnego, radości rolników, ale również jak w soczewce mieliśmy informacje o wszystkich problemach, jakie się w rolnictwie pojawiają. Chcę bardzo serdecznie panu redaktorowi i Radiu Maryja podziękować za możliwość informowania słuchaczy, jak już wspomniałem, i liczę na to, że będziemy, czy przewodniczący komisji, pan poseł Krzysztof Jurgiel, czy ja, czy inni członkowie komisji, będziemy mieli możliwość informować informować rolników o tym, co się będzie w 2014 roku działo. Ja jestem przekonany również w kontekście tego, o czym rozmawiacie w studio, czyli przesłania papieża, który mówił dużo o roli rolnictwa. Polskie rolnictwo ma ogromny potencjał. Ogromną możliwość wytwarzania dużo większej ilości żywności niż to, co robimy. I z przykrością trzeba stwierdzać, że polskie rolnictwo niestety jest zwijane, jest ograniczane. Zaczynają być różnego rodzaju działania, które mają zmniejszyć produkcję żywności w Polsce, a choćby biorąc pod uwagę ten kontekst prawie miliarda ludzi głodujących w świecie, to jest rzecz niedopuszczalna. Powinniśmy dbać o polskie rolnictwo, również wykorzystać fakt, że tak jak pan redaktor stwierdził, jest to rok gospodarstw rodzinnych na świecie, czyli podjąć w Polsce takie działania, które nie tylko w sposób jakiś taki PR propagandowy czy dość nieprawdziwy mówią o roli gospodarstw rodzinnych, ale faktycznie tym gospodarstwom rodzinnym należy pomóc. To jest wielka siła polskiej wsi, polskiego rolnictwa i myślę, że wspólnie razem powinniśmy o to walczyć.
Prosimy bardzo, jest pan na antenie.
Także jeszcze raz dziękując, zapraszam do dalszej współpracy. Dla mnie jest to wielka szansa i również mówił o tym pan minister Krzysztof Jurgiel, że o tych wszystkich sprawach dotyczących polskiego rolnictwa w sposób obiektywny, również odpowiadając na szereg skomplikowanych pytań, możemy mówić. W ciągu roku poruszaliśmy wiele tematów. Przede wszystkim sprawa najistotniejsza to niestety źle przeprowadzonych negocjacji przyszłej wspólnej polityki rolnej dla Polski. Polska dla obszarów wiejskich uzyskała niestety bardzo złe warunki. Dużo gorsze nawet niż te, które w pewnym okresie proponowała Komisja Europejska i Parlament Europejski.
Panie pośle, ja myślę, że tak, że wrócimy jeszcze do tych tematów, tym bardziej, że 5 na pewno będzie pan Jurgiel i pan Wojciechowski na antenie radia. Będziemy na tych tematach mówić. Natomiast na pana ręce, dla całego parlamentu, ale szczególnie dla tych, którzy myślą o polskiej wsi, składamy życzenia błogosławionego roku, ale przede wszystkim takich rozwiązań, w których myśl Boża będzie przewodnią siłą i która będzie wskazywała, jakie rozwiązania trzeba przyjąć, aby parlament i jego praca służyły Polsce i światu i by doprowadziły do tego, że to, o czym dzisiaj mówi Ojciec Święty, a więc o tym braterstwie i o likwidacji tego głodu, aby to braterstwo tak się rozwinęłoby, spowodowało, że wszyscy będziemy, będąc braćmi, będziemy dzielili się tym, co mamy, a nie trzymali tego dla siebie. Panie pośle, serdecznie dziękuję. Niech Pan Bóg błogosławi Panu, całej rodzinie i wszystkim tym, którzy służą Polsce i narodowi naszemu.
Panie Michale, bardzo serdecznie dziękuję. Ja jestem przekonany, że efektywne, zamożne, nowoczesne polskie rolnictwo jest wielką polską racją stanu i należy wspólnie razem o takie rolnictwo walczyć. Proszę pozwolić złożyć życzenia wszystkim polskim rolnikom błogosławionego 2014 roku, szczęścia, miłości w rodzinach, zrozumienia, tej solidarności międzyludzkiej, tego wzajemnego wspierania się również w sytuacjach trudnych, a w rolnictwie przecież co roku występują różnego rodzaju problemy i kataklizmy, więc wspierajmy się wzajemnie i myślę, że wszyscy wierzymy w Bożą opatrzność, że będzie lepiej, że to polskie rolnictwo będzie mogło rozwinąć skrzydła. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Wszystkiego dobrego. Proszę bardzo, księże.
Dwie iskierki. Pierwsza, że w realizacji tych zadań postawionych w ramach Międzynarodowego Roku Gospodarstw Rodzinnych pragnie podjąć włączyć się Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. To jest duża nadzieja i uczelnie wyższe, gdyby się włączyła. Druga iskierka związana z głodem. Panie doktorze, w Płocku przy Kościele ustawiliśmy taki piękny kontenerek na suchy, czerstwy chleb, żeby ludzie nie mieli trudności z wyrzucaniem. Przynoszą i wychowujemy w ten sposób, a rolnicy zabierają. I namawiam, zachęcam tutaj do tej współpracy, wieś, miasto, parafie. Jest to możliwe i takich iskierek potrzeba sporo.
Będzie sporo. Odbieramy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo, prosimy
i
bardzo.
Panie Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie Michale,
kto mówi? Proszę się przedstawić. Proszę się przedstawić.
Aleksander Dolnośląskie.
Proszę bardzo.
Panie Michale, To jest historyczny moment. I tak jak wczoraj na Jasnej Górze padło określenie, że jutro będzie za późno, czas pomyśleć o takiej nieformalnej, po prostu wielkim referendum ogólnonarodowym. Ani, jak to mówi, pięci ziemi polskiej w obce ręce. Po prostu cały naród musi się wypowiedzieć, zrobić takie nieformalne referendum poprzez Kościół, poprzez sołectwa, poprzez ludzi dobrej woli i wypowiedzieć się jednoznacznie. Jeżeli będzie kilkanaście milionów ludzi przeciwko sprzedaży ziemi po 2014 roku, to pani Merkel i wszyscy inni możni tego świata zrozumieją, że z Polakami nie można, jak to się mówi, igrać, żartować. Po prostu my musimy jasno i wyraźnie jako naród określić się, że nasza ziemia nie jest na sprzedaż dla obcych. Po prostu jest to jedyna szansa. Po pierwsze, zatrzyma, da po prostu...
Rozumiem pana. Mam świadomość tego, że sprzedaż ziemi, że zatrzymanie tego procederu, który został już przyjęty przez polski rząd i polski parlament i ustalenie tego 2016 roku jako możliwości sprzedaży, że to trzeba zatrzymać, ale przecież trzeba znaleźć sposób, w jaki przekonać polski parlament i parlament europejski do tego, aby uszanował prawo do ziemi ludzi mieszkających na tej ziemi, żyjących z tej ziemi, a nie tych, którzy przychodzą po to, żeby ziemia stała się dla nich tylko i wyłącznie źródłem bogacenia się i naokoło niszczenia wszystkiego, byle mieć dochód i zysk. Serdecznie panu dziękuję. Proszę bardzo, proszę.
Przytoczę tutaj zdanie młodych rolników z Klonowej. To jest taka gmina na obrzeżach województwa łódzkiego.
Pozdrawiamy strażaków z Klonowej.
Którzy mówią, jesteśmy wykształceni na tej ziemi, chcemy pozostać, pomóżcie nam, jesteśmy gotowi tutaj pracować, cieszyć się, tworzyć kulturę i jest nadzieja w młodych rolnikach.
Czyli ja myślę, że to orędzie Ojca Świętego też jest, idzie w tym kierunku, aby odnaleźć możliwości zbudowania czegoś więcej niż tylko posiadania własności. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże. Barbara z parafii świętej Jadwigi z Milanówka. Ja już kilka razy mówiłam w Radio Maria na temat świętej Hildegardy, która daje wspaniałe wskazówki, a dzisiaj chciałam się skoncentrować na Orkiszu. Orkisz ma tak nieprawdopodobne właściwości. Proszę.
Ja przepraszam bardzo, rozmawiajmy dzisiaj o orędziu Ojca Świętego, o braterstwie, o szukaniu dla siebie nawzajem jakichś rozwiązań. Ja rozumiem, że każdy z nas co innego słyszy niż to, co się do niego mówi, ale zrozummy, że chciałbym, żeby ta audycja w tym dniu wskazała właśnie na możliwość znalezienia odpowiedzi, co zrobić, aby to, co proponuje Ojciec Święty, stało się rzeczywistością, stało się było tym realizmem przez nas wprowadzanym.
Żeby właśnie ta budowanie wspólnoty, tej od dołu. Polska zaczyna się w sołectwie. Jeżeli sołectwo się mobilizuje, te 40 tysięcy sołectw i zacznie się uczyć, być razem, śpiewać, tańczyć, modlić się, to rzeczywiście ziemi nie odda, bo narasta świadomość, zwłaszcza w młodych rolnikach i my musimy ich wesprzeć.
Proszę księdza, ksiądz przed audycją powiedział mi o takim technikum pszczelarskim. To technikum pszczelarskie jest podobno ostatnie, czy jedyne w Polsce.
Jedyne w Polsce, w Pszczelej Woli. Niedawno miałem okazję złożyć tam wizytę. Cieszyłem się mądrością tych ludzi.
Czyli pszczelarstwo też jest takim momentem szukania dla siebie miejsca i tego właśnie budowania tej wielkiej
wspólnoty. Ale znakomicie, że pan to przywołał, bo jak patrzymy na pszczoły, to jest taka rzeczywiście wspólnota niezwykle mądra. Im więcej młodych ludzi zacznie się tym interesować, marzymy o tym, żeby jak najszybciej między innymi w tej salezjańskiej szkole uruchomić takie studia zarządzanie pasieką, żeby młodych ludzi przekonać do pszczelarstwa.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść
ja
Boże.
Bardzo króciutko, Ewa Siedlec. Proszę
witamy.
Księdza, ja do księdza, który jest gościem. Proszę księdza, ja proszę tylko o kontakt, ponieważ ja chciałam się włączyć do tej akcji Makulatura dla misji.
Już.
Bardzo mi na tym zależy.
www.katolickie.media.pl
Przepraszam bardzo, podamy na koniec za audycję.
Dobrze, to ja
niech pani
bardzo
sobie przygotuje długopis, kartkę papieru,
dobrze,
gdzie można zapisać.
Bo tak dobrze,
będzie
dziękuję,
problem.
Szczęść Boże.
Dobrze, szczęść Boże.
Bardzo, bardzo się cieszę, że takie już praktyczne rzeczy są przez słuchaczy zauważone.
Byliśmy wzruszeni, panie Nakrzyżek, gdyby dowiedzieliśmy się, że pierwsza woda popłynęła z tego, że myśmy co mogli dać? To, co jest niepotrzebne i woda. I myślę, że to jest braterstwo.
Ja pamiętam koleżankę Stefania z Częstochowy, która tak bardzo nam pomaga. Serdecznie pozdrawiam w Częstochowie panią Stefanię, która właśnie mówiła, że włączyli się w tą akcję, że zbierają makulaturę, że zebrali już kilkadziesiąt ton tej makulatury.
Mało to, już mają wybudowaną studnię, która jest dedykowana błogosławionej Anieli Salawie i Ojbet, i kanonizacji, w tej chwili modlą się i w Polsce, i w Afryce. Nie jest to wzruszające? To jest ten most braterstwa, o którym mówił Franciszek. Dzięki prostym rzeczom. Jeszcze raz przypomnę. 40 parafii, jedna studnia miesięcznie. 160 parafii, jedna tygodniowo. 640 parafii, codziennie jedna studnia budowana. A w Polsce jest ponad 10 tysięcy parafii. Czy moglibyśmy jako Polska po 5 latach mieć znakomity wkład w braterstwo między narodami?
Proszę księdza, studnie. Wspomniał ksiądz o tej szkole, o tym, że wy chcecie uruchomić jak gdyby również u was zarządzanie pasieką. Ciekawa sprawa. Co jeszcze z wskazań Ojca Świętego praktycznie można?
Myślę, że to jest czas też wyjazdu wolontariuszy na, jeżeli chodzi o te wymiany międzynarodowe, wolontariuszy z różnych obszarów i inżynierów, i biskup Bozga z Kamerunu prosi, przyjedźcie, dajcie nam 1000 piłek, niech przyjadą wolontariusze, inżynierowie, służba zdrowia, studenci, bo dzisiaj dzięki temu, że jest internet, to ja już wieczorem mogę wiedzieć, co jest potrzebne memu bratu na terenach misyjnych. I naprawdę my to możemy dać. A Polska ożywiona misyjnie, to Polska, która będzie braterska. Takie sołectwo. Wiesz, panie rektorze, wyleczenie jednej osoby chorej na trąd kosztuje tylko 120 zł. Cytuję to za takim miesięcznikiem Głos z Afryki z marca ubiegłego roku, wydawany przez Ojców Białych. Tam jest taki znakomity tekst. A zatrzymanie choroby tylko 30 zł. Każde sołectwo rocznie jedną osobę wyleczy. 120 zł. Naprawdę dla kanonizacji Jana Pawła II powiedzmy zrobimy wszystko, żeby uruchomić powszechne takie braterstwo, ale znaczy zakorzenione w ojcostwie Boga. I tu dopiero się otwierają oczy ludziom. A w tym wszystkim, wie panie, jest potrzebny internet. Dlatego postawiliśmy na to w ramach nowej ewangelizacji. Masowo uczymy starszych. Zresztą tutaj zachęcam, by zobaczyć na stronę www.latarnicy.pl. Ludzie starsi, którzy nauczyli się internetu, to jest nieoceniona społeczność w Kościele i w narodzie.
Ciekawe, ile macie ludzi ze wsi, ale odbierzmy rozmowę telefoniczną.
Wszystkich nauczymy ze wsi, tylko zechcą.
Odbierzmy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Prosimy bardzo. Halo? Proszę
Halo?
Wyłączyć radio, tak. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria z Bielska Białej. Chciałam
witamy,
przekazać serdeczne pozdrowienia dla księdza Kazimierza Kurka i
dziękuję
dla pana
bardzo.
Redaktora i powiedzieć, że ja jestem organizatorką między innymi tutaj na południu Polski, czyli w Bielsku Białej na terenie Podbeskidzia zbiórki makulatury. Prowadziliśmy tą zbiórkę od czerwca do listopada. Ze względu na teraz okres zimy przerwaliśmy. Ponownie ruszamy w marcu i chciałam powiedzieć, że bardzo dużo parafii z okolic Bielska Białej przyłączyło się do naszej akcji. Zgłaszały się osoby prywatne, jak i po prostu księża z poszczególnych parafii. Zgłosiły się również parafie ewangelickie, także nasza makulatura to jest po prostu ekumeniczna. I tą drogą chciałam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za pomoc, za to, że byli razem z nami i poprosić, żeby od marca znowu przyłączyli się do naszej akcji. A naszą studnię chcieliśmy ofiarować Janowi Pawłowi II na kanonizację.
Bardzo serdecznie dziękujemy pani za tą informację. Cieszę się, że tak w tych praktycznych rzeczach Polacy tak potrafią od razu się odnaleźć. Natomiast
bo, wie pan,
podsumowując już naszą audycję, proszę ojca, bo proszę księdza, powolutku będziemy musieli już kończyć. Chciałem zwrócić uwagę na to, że potrzeba jest dzisiaj innego spojrzenia na pewne sfery naszego życia. Potrzeba jest dzisiaj głębszego podejścia do spraw, które zostały nam zadane i dane, abyśmy znaleźli swoje miejsce w tej rzeczywistości, przygotowując się do tej drugiej rzeczywistości. Potrzebne nam jest przede wszystkim dzisiaj odbudowywanie pewnych struktur, które są w Polsce, a więc ksiądz zwrócił uwagę na sołectwa, ksiądz zwrócił uwagę na parafię, bo przecież strukturą tą najważniejszą jest jednak parafia. Ale ja bym zwrócił uwagę również, że potrzebne jest dzisiaj na wsi odbudowanie struktur duszpasterstwa rolników. I to, oczywiście, co proponowano w 1982 roku, żeby raz w miesiącu, w jakikolwiek dzień, w parafii poszczególnej była msza święta w intencji rolników i żeby ci rolnicy chcieli się spotkać ze sobą i porozmawiać o swoich trudnych sprawach i to orędzie Ojca Świętego wprowadzać codziennie w życie, to nie byłoby tyle płaczu i tyle krzywdy i tyle trudnych spraw polskiej wsi, jakie dzisiaj przeżywa.
Dlatego, że musimy uruchomić ten wielki gęsz twórczy naszego narodu. W czasie powstania styczniowego są piękne pieśni. Modlono się między innymi pójdziem przez krwi morze, tylko wodza daj. Właśnie tylko wodza daj. I dlatego my ciągle musimy się modlić o wielkich wodzów. O wielkich wodzów. Wodzów, którzy na kolanach są przed Bogiem. Tak samo i pasterzy. Ale to jest naród, który ma wielki geniusz twórczy. I dlatego to, co pan powiedział, właśnie tworzenie wspólnoty od dołu, sołectwo, parafia. Skarbem Polski jest sieć parafialna. Stanę przy jednym kościele i widzę wieżę drugiego kościoła. Tak, i dlatego proboszcz rzeczywiście, proboszcz, ale także lider. Przechodzimy do pozdrowień, tak?
Tak, proszę bardzo. Otóż, że ksiądz ma tutaj dwie kartki napisane.
No, to już przeczytałem już ostatnio, panie redaktorze. W tym pierwszym dniu Nowego Roku Pańskiego pozdrówmy wszystkie polskie klasztory kontemplacyjne za ich wielkie braterstwo duchowe, bo tak długo jak są klasztory kontemplacyjne w Polsce, tak długo Polska będzie pełna nadziei, pełna wiary. I to przekażmy to pozdrowienie na ręce klasztorów kontemplacyjnych karmelitanek boskich w Łodzi, mniszek kamedułek w Złoczewie i Teszowcach i dziesiątków innych. Benedyktów
Moje karmelitanki z Bydgoszczy, z Poznania, również pozdrawiam bardzo serdecznie i pamiętamy cały czas o siostrze Irenie Szwedzie.
Ale poprosimy też wszystkich rolników. Drodzy, odwiedźcie te klasztory najbliższe was. Niech poprosi o modlitwę w tych klasztorach, ale zanieście coś z waszej pracy. Trochę warzyw, owoców, trochę grosza na węgiel, deklarację pomocy w chorobie, trochę dobrego sera, nici do haftu, bo miłość do klasztorów kontemplacyjnych jest oznaką naszej żywej wiary. Czyli w ramach kolędowania nawiedźmy nasz bliższy klasztor kontemplacyjny, a wszystkie sołectwa zachęcajmy się, by uroczystość Trzech Króli przeżyć takie sołeckie kolędowanie, spotkanie z Trzema Królami. Niech dzieci na wsi się ucieszą, że mama, tata, całe sołectwo śpiewa, wszyscy mają korony na głowach. Łuna będzie nad Polską, 40 tysięcy sołectw. Chciałbym się powiedzieć amen.
Tak, proszę księdza, ja bardzo serdecznie dziękuję za te pozdrowienia. Przyłączam się do tych wszystkich pozdrowień. Myślę, że przede wszystkim dzisiaj chciałbym pozdrowić tych, którzy decydują o polskim życiu rolniczym. A więc tych nasz świeczników, ale i też tych małych wszystkich, którzy organizują spotkania duszpasterstwa rolników, a więc duszpasterzy, wszystkich duszpasterzy rolników z księdzem biskupem Edwardem Białogłowskim na czele, który jest, jak to mówi, delegatem konferencji biskupatu do spraw duszpasterstwa rolników. Wszystkich tych, z którymi współpracuję i którzy dają nam możliwości organizowania spotkań w parafiach, jak również i tych naszych rekolekcji transmitowanych przez radio, czy naszych zaduszek chłopskich błogosławionej Karoliny. Pamiętamy 18 listopada, stolecie śmierci błogosławionej Karoliny, duszpasterstwo rolników, ale nie tylko duszpasterstwo, wszystkie organizacje rolnicze. Przygotujmy się duchowo do tego. Będzie 9-miesięczna nowenna, którą organizuje duszpasterstwo rolników. Przygotowujmy się do tego, by 18 listopada razem tam Karolinie powiedzieć: jesteśmy zorganizowani, jesteśmy razem i prowadź nas dalej ku naszej świetlanej przyszłości. Serdecznie dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.